Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Waldemar Gontarski, adwokat, profesor nauk prawnych. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Pan profesor też jest dziekanem Wydziału Prawa w Warszawie, w Londynie, Wydziału Administracji w Brukseli, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Też jako adwokat występuje przed sądami polskimi, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Panie profesorze, w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł Stowarzyszenie Kreatywna Polska. Prezydent Duda źle rozumie akta 2. No bo prezydentowi zawsze, tak rozumiemy to, zależało na tym, żeby była wolność. Nie było ograniczenia, jeżeli chodzi o wolność w sieci, jakąś taką cenzurę. No i oni mówią, że no, posługiwanie się jest nieprawdziwą nazwą akta 2, jest mylące i wprowadza w błąd tysiące internautów, krzywdząc środowiska twórców. Wiem, że pan ma odrębne zdanie, jak to mamy rozumieć ten artykuł że nie jest tak, jak się pisze.
Proszę ojca, proszę państwa, tak się składa, że w maju zeszłego roku jako pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej składałem na dyrektywę, w skrócie nazwaną akta 2, skargę do Trybunału w Luksemburgu. Oczywiście treść skargi nie jest jawna, dopóki Trybunał nie rozpozna sprawy, ale wcześniej też publicznie się wypowiadałem i wynika wprost z przepisów. Tu możemy sobie bezpiecznie porozmawiać na ten temat. Chodzi o cenzurę prewencyjną. My Polacy doświadczyliśmy przez lata w PRL-u tej cenzury prewencyjnej, czyli to oznacza kontrola przekazywanych treści, nim one zostaną opublikowane. I wmawia się panu prezydentowi, wmawia się nam prawnikom, którzy zwracają uwagę na konsekwencje akta 2 w postaci cenzury prewencyjnej, że nie ma nic wspólnego z zagrożeniem dla wolności w internecie, wręcz zapewnia wolność w internecie. Ale weźmy dwa oświadczenia, na które ja się powołuję. Nawet Parlamentu Europejskiego, bo to jest wspólna dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli Rady Ministrów Unii Europejskiej. W stanowisku Parlamentu czytamy, jeśli duże platformy nie opracują jednak żadnych innowacyjnych rozwiązań, mogą zdecydować się na stosowanie filtrów. Zaraz wyjaśnimy, co to znaczy te filtry, ale jeszcze stanowisko rządu Niemiec. Niemcy poparły podczas głosowania nad dyrektywą akta 2 ten dokument, ten akt prawny, ale wydały oświadczenie, że w związku z poważnymi obiekcjami i powszechną krytyką niemieckiego społeczeństwa należy zweryfikować ten akt prawny. Czyli dyrektywę przyjęto na zasadzie rosyjskiej ruletki. Może będzie cenzura prewencyjna, jeśli się uda w wyniku postępu technologicznego opracować takie narzędzia, które pozwalają oddzielić utwory, które eksploatowane są w internecie z naruszeniem prawa, od eksploatacji bez naruszenia prawa. I żeby platformy, które to udostępniają, nie wpadły pod zarzut naruszenia prawa, one zmuszone będą do filtrowania, czyli do stosowania urządzeń takich informatycznych, które w ciemno będą stosować cenzurę prewencyjną bez odpowiedniego zweryfikowania, bo nie ma takich narzędzi informatycznych, żeby dzisiaj oddzielić, dotychczas nie wymyślono tego. I dopóki nie wymyślimy tego, Niemcy mówią, że trzeba to weryfikować, ten akt prawny. No to ale dlaczego zgodziły się na wejście w życie pod naciskiem określonych kręgów biznesowych? Mi chodzi o jedno, żeby nie mówić, że nie ma to wpływu na wolność w internecie, skoro sam Parlament Europejski, a więc jedna z instytucji unijnych, od których pochodzi dyrektywa, mówi, że może dochodzić do filtrowania, czyli do cenzury prewencyjnej. jedno z największych państw członkowskich Unii, które głosowało za tym dokumentem, za tymi przepisami, w imieniu społeczeństwa niemieckiego zgłosiło jednak obiekcję. Polska zaskarżyła Akta 2. Do 7 czerwca 2001 państwa członkowskie mają czas wprowadzenia w życie tych przepisów, czyli do tego czasu liczymy, że i tak z kalendarza wynika, Trybunał Sprawiedliwości się wypowie. Dlatego straszeniem polexitem to już jest podły argument, że pan prezydent, skoro się wypowiada przeciwko akta 2, że to groziłoby polexitem. No to jest nikczemność ludzka już, jak słyszę takie argumenty, bo przecież Polska uczyniła wszystko to, co jest możliwe, żeby zatroszczyć się o wolność w internecie i myśmy zaskarżyli w maju zeszłego roku, każde państwo członkowskie ma taką możliwość, że jeśli uzasadni, że dany akt wydany przez instytucje unijne jest sprzeczny z prawem unijnym właśnie, to może zaskarżyć do Trybunału. Myśmy to uczynili, dlatego wmawianie panu prezydentowi, że chodziłoby polexit, albo wmawianie, że to nie ma nic wspólnego z wolnością w internecie, no to proszę sobie przeczytać zamieszczone na stronach internetowych Rady Ministrów Unii Europejskiej stanowisko rządu niemieckiego, które mówi o poważnych obiekcjach i powszechnej krytyce niemieckiego społeczeństwa. Tak, pod naciskiem niemieckiego społeczeństwa, pod naciskiem niemieckiej opinii publicznej. W ostatniej chwili rząd niemiecki się zreflektował, ale już było za późno, już zostało przyjęty ten akt prawny. I również nawet twórca tego aktu prawnego zdaje sobie z tego sprawę, z niedoskonałości. Coś w Unii się dzieje złego, że przyjmuje się akt prawny w ciemno, nie badając konsekwencji prawnych tego aktu. Mało tego, mówiąc, że istnieją obiekcje, ale przyjmijmy ten akt prawny na wszelki wypadek. No to jest sprzeczne.
Ale jeżeli jest wadliwy, no to tak, to gdzie rozum i rozsądek jakiś?
No w ciemno po prostu. No tak jakbyśmy prowadzili samochód i zamknęli oczy i może nie trafimy w jakąś przeszkodę. No proszę ojca. No.
Czyli prezydent Andrzej Duda właściwie to rozumie i broni interesów nas, wolności sumienia i by nas nie cenzurowano.
Wolności wypowiedzi w internecie. Pan prezydent jest strażnikiem w tym momencie wolności wypowiedzi. Gdyby Polska przyjęła jakąś ustawę bez badania konsekwencji, to by dzisiaj Komisja Europejska siedziała w Polsce i mielibyśmy skargę za skargą Komisji Europejskiej do Trybunału w Luksemburgu na Polskę. A same instytucje unijne, szef z BOS chodzi, ci, którzy mają przestrzegać prawa unijnego, naruszają to prawo unijne, proszę państwa.
Panie profesorze, pytanie o pakiet mobilności, bo tu propozycja nakłada obowiązek regularnego powrotu pojazdu do kraju siedziby, czyli no pojechałem, muszę wrócić, żeby znowu pojechać tam, gdzie towar ewentualnie zapakuje. To ten kontrowersyjny projekt na początku czerwca zyskał aprobatę Komisji Transportu, ale wówczas odrzucono też korzystne dla Polski poprawki. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreśla, że proponowane zmiany mocno uderzą w polskie firmy transportowe. Jak tu się bronić? Rozumiem, że mamy koronawirusa i na przykład Niemcy będą bronili swojego rynku, Francuzi również, no ale gdzie tu jest jakaś uczciwość? O to też się pytamy.
O co chodzi z pakietem mobilności? 7 kwietnia Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła w pierwszym czytaniu, jak to się formalnie nazywa, 3 akty prawne, 2 rozporządzenia właśnie dotyczące kierowców ciężarówek i jedną dyrektywę. Dzisiaj po godzinie 16.30, dokładnie między 16.30 a 17.45 w Parlamencie Europejskim odbędzie się drugie, ostatnie czytanie, czyli głosowanie nad tymi dokumentami prawnymi. I to, co ojciec przed chwilą powiedział. Powrót, obowiązek regularnego co 8 tygodni powrotu ciężarówek do państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorstwa. Czyli jeśli nasze ciężarówki wożą towar między Francją a Włochami, bo my mamy tam przed koronawirusem, powiedzmy, mieliśmy 20% udziału w rynku unijnym transportowym, to one muszą wracać z przyczyn czysto administracyjnych specjalnie zużywać paliwo do Polski.
I my, Polacy, kiedyś minister Adamczyk podkreślał, a jak to się ma do ochrony środowiska, prawda?
Takie puste. Zielony ład.
Tak właśnie.
Proszę bardzo, no, zużywać paliwo, raz, że zużywa się pieniądze, pogarsza się konkurencyjność naszych firm transportowych, ale to w interesie, powiedzmy, indywidualnym, powiedzmy, tych...
No to żeby nie mówić właśnie, że wtedy ten zielony ład to fikcja jakaś, jeżeli na takie rzeczy chcemy pozwolić.
Bad na Polskę, powiedzmy, na państwa, które rządy są, powiedzmy, niewygodne. Z jednej strony to zielony ład, a z drugiej strony ten pakiet mobilności. Tu nie jesteśmy sami. W miniony piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli, oprócz Polski, w sumie 9 państw myślących podobnie. Co ciekawe, to prawie wszystkie państwa, które, no 1/3 państw członkowskich Unii, prawie wszystkie państwa, które przystępowały z nami do Unii 1 maja 2004, bo za wyjątkiem Czech i Słowacji to komplet, z tym, że jeszcze Rumunia dołączyła, stąd 9 państw, czyli jedny głos 1/3 państw członkowskich Unii idzie do śmietnika w imię interesów francuskich, włoskich kierowców, żeby mogli pracować, powiedzmy, tylko 4 dni w tygodniu. Państwo super socjalne, super komuna po prostu, jakiś komunizm, stoi, czy się leży, stuwa się należy na takiej brutalnej zasadzie z okresu PRL-u, gdzie Polacy chcą być pracowici, chcą pracować, to nam to się wszystko chce uniemożliwić w imię walki z naszymi kierowcami, wbrew koncepcji jednolitego rynku, wbrew właśnie europejskiemu zielonemu ładowi. To są jakieś puste hasła, które mają niby wyznaczać treść przepisów prawa Unii Europejskiej, a one się mają do treści tych przepisów, no jako zaprzeczenie po prostu te przepisy do tych haseł. Hasła są piękne, żebyśmy mieli zdrowe środowisko, zdrowe powietrze, jak najmniej spalin, żebyśmy mieli jednolity rynek, żeby zachowana została konkurencyjność między przedsiębiorstwami z poszczególnych państw unijnych i w sumie idzie to na śmietnik. Ale uwaga, to jest bardziej niebezpieczne z prawnego punktu widzenia niż Akta 2, bo Akta 2 to my mamy czas na wdrożenie tych przepisów. Tutaj jest jedna dyrektywa, tam będzie 18 miesięcy na wdrożenie, ale będą dwa rozporządzenia. One mają co do siebie, że jednolicie obowiązują we wszystkich państwach członkowskich i oba rozporządzenia wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu. Czyli nawet nie będzie czasu na zaskarżenie tego do Trybunału w Luksemburgu, czyli Unia narzuci nam swoją wolę i to jest właśnie ta demokracja i 20-dniowe tylko vacatio legis. Gdy Polska przed 10 maja chciała zmienić swoje prawo wyborcze w dobie koronawirusa, nadzwyczajnych okoliczności, na co Trybunał Konstytucyjny nasz pozwala i Trybunał Luksemburski nie mógłby się temu w związku z tym logicznie rzecz biorąc sprzeciwić, to nam zarzucano, że my standardy europejskie chcemy naruszać. A tu gruntowna zmiana przepisów dotyczących ciężarówek, 20 dni tylko vacatio legis, czyli na dostosowanie się będzie. Tak działa Unia Europejska. Tam, gdzie większość, bogate państwa chcą narzucić swój głos biedniejszym państwom, tam, mimo że niby mówią o zakazie dyskryminacji, o równości, o ochronie konkurencji, tam się narzuca wolę naszym przedsiębiorcom i daje się tylko 20 dni na adaptację, na dostosowanie się. A gdy Polacy chcieli zmieniali swoje prawo wyborcze, robiło się awanturę na całą Europę, że za krótkie jest tak zwane vacatio legis, okres dostosowawczy, chociaż nasza konstytucja, nasz Trybunał Konstytucyjny pozwala na to. No niestety musimy coraz mocniej się upominać o nasze prawa, tylko boli mnie trochę, że nasze media, nasza opinia publiczna, zobaczmy w Niemczech, gdy Akta 2 zagrażały społeczeństwu obywatelskiemu, tam potrafiła się zorganizować opinia publiczna. U nas ta opinia publiczna to jest opinia bardziej polityczna, że pan prezydent wystąpił o ochronę wolności wypowiedzi w internecie, to zamiast przeczytać, jak wyglądają te przepisy, to wczambuł się w ramach debaty politycznej. Jako prawnik na szczęście nie znam się na polityce, ale przy akta 2 to, co się wypowiadają poszczególne stowarzyszenia przeciwko panu prezydentowi, one nie powołują się na żaden przepis tego dokumentu, z tej dyrektywy. One po prostu w dowolny sposób podchodzą do tego aktu prawnego.
Panie profesorze, pan mówi opinia publiczna. No, ona też jest pod naporem mediów. Tak chciałem zapytać, jak pan to ocenia, udział mediów o kapitale zagranicznym, jako jej zaangażowanie, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Tutaj prasa niemiecka. Pytanie, jaki też ma interes, popierając jednego, będąc przeciwko drugiemu. I to nie tak, to nie jest gołosłowne, bo czytałem taką wypowiedź belgijskiego historyka, profesora Davida Engelsa, dla Polskiej Agencji Prasowej. Mówi tak: podczas wyborów prezydenckich wiodące media w Niemczech bombardują niemiecką i polską opinię publiczną negatywnymi doniesieniami o Andrzeju Dudzie i pozytywnymi o Rafale Trzaskowskim, by pomóc Polakom w podjęciu właściwej decyzji. I profesor Engels przyznaje, że od kiedy przeprowadził się do Polski, jest w stanie porównać doniesienia medialne w Polsce i za granicą z tym, co naprawdę dzieje się w tym kraju. Wstrząsnęła nim rażąca różnica między dwoma obrazami, a najbardziej widoczne jest to w przypadku mediów niemieckich.
Ja powiem tak, że warunkiem koniecznym demokracji jest istnienie opinii publicznej jako siły autonomicznej. A warunkiem istnienia opinii publicznej jako siły autonomicznej, po prostu jakiejś samodzielnej, samodzielnie myślącej, są wolne media. Jeśli te media są, powiedzmy, uzależnione w jakikolwiek sposób, w tym kapitałowo, wtedy wolność mediów się kończy i to z teorii demokracji wiemy, że to stanowi zagrożenie dla demokracji, bo opinia publiczna kształtuje się właśnie pod wpływem mediów. Tu nie ma innego rozwiązania. Stąd no, to stanowi potężne zagrożenie, tak jak nie ma europejskiej opinii, unijnej opinii publicznej, bo nie ma unijnych mediów. Tak samo w Polsce ta opinia publiczna jest ułomna, skoro nam brakuje takich mediów, które dzisiaj, proszę zobaczyć, które media dzisiaj upominają się o wolność w internecie poprzez akta 2. Które media dzisiaj występują przeciwko pakietowi mobilności, przeciwko temu, że rozporządzenia unijne, które dzisiaj zostaną przyjęte, tak dzisiaj dokładnie między godziną 16.30 a 17.45, że wejdą w życie automatycznie w 20 dni po publikacji w dzienniku urzędowym Unii. I że jak to się ma do Zielonego Ładu? Jak to się ma do jednolitego rynku? Gdzie są te media? Czyjego one interesu bronią? Tu poprzez fakty, nomen omen, możemy dochodzić do tego, czym się kończy brak wolnych mediów, a w związku z tym problem z wykształceniem się tak silnej opinii publicznej, jak się wykształciła na przykład w Niemczech w związku z akta 2, gdzie rząd niemiecki musiał ustąpić, a nasz pan prezydent jest zaatakowany, gdzie w Niemczech opinia publiczna takich polityków jak nasz pan prezydent, no to uważa za swoich reprezentantów.
Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać.
Naszym gościem był pan profesor Waldemar Gontarski, adwokat, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie i Londynie, dziekan Wydziału Administracji w Brukseli, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Też jako adwokat stawał przed sądami polskimi, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.